Amen, dear brothers and sisters.
Amen, drodzy bracia i siostry. Przechodzimy dzisiaj do poselstwa dziesiątego tego szkolenia, studium krystalizującego pierwszej i drugiej księgi Samuela. Dzisiejszy temat, chciałbym powiedzieć, nadzwyczaj cieszy serce. Jest przyjemny, czuły, łagodny i głęboko poruszający oraz inspirujący. Tytuł bądź historia brzmi Dawid, Mefiboszet. Musicie mi wybaczyć i darować. Zazwyczaj mam trudność wymawiając imię Mefiboszet. I Boża życzliwość. Boża życzliwość. Od razu chciałbym przejść do trzech wersetów w Nowym Testamencie, które opisują Bożą życzliwość względem nas. Powinniście zapamiętać te wersety. Pierwszy w Rzymian 2:4. Albo czy gardzisz bogactwem Jego życzliwości? Bogactwem Jego życzliwości. Mam nadzieję, że na koniec tego poselstwa wszyscy będziemy się radować, wszyscy będziemy chwalić Boga za bogactwa, przewyższające bogactwa, niewysłowione bogactwa Bożej życzliwości i wyrozumiałości i cierpliwego znoszenia lub nadzwyczajnej cierpliwości, nie wiedząc, że życzliwość Boga prowadzi cię do nawrócenia. Słowo życzliwość jest użyte dwukrotnie w tym krótkim wersecie Rzymian 2. Życzliwość Boga jest tym, co nas wszystkich prowadzi do nawrócenia. Proszę, zastanówcie się nad tym. Spróbujcie nawet nad tym rozmyślać i rozważać to, choćby przez chwilę, nawet teraz, gdy mówię. Co nas prowadzi do nawrócenia? Boża życzliwość. Życzliwość ta jest w najwyższym stopniu bogata. Ma charakter obejmujący. Obejmuje tak wiele rzeczy. To przejaw wobec całego wszechświata tego, jak dobry, jak troskliwy, jak czuły jest Bóg wobec nas, grzeszników. Drugi werset biblijny, Efezjan 2:7, aby pokazać w nadchodzących wiekach przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości wobec nas w Chrystusie Jezusie. Pewnego razu Bóg zrobi wystawę w nadchodzących wiekach. W nadchodzącym wieku królestwa, a nawet wieku wieczności. Co chce pokazać i przedstawić wobec całego wszechświata, w tym obecnym, starym wszechświecie lub w nowym wszechświecie, w nowym niebie, z nowym niebem i nową ziemią, przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości wobec nas. Oznacza to, że ta życzliwość na wieki pozostanie w pamięci. Na wieczność pozostanie w pamięci. Ta życzliwość lub życzliwość Boża oczywiście jest powiedziane, Jego łaska, ale zwróćcie na to uwagę, to nie tylko Jego łaska, ale łaska, która przychodzi w życzliwości względem nas. To nie jest coś w rodzaju, masz tutaj prezent za darmo, wiecie, Po prostu rzucę go przed Ciebie. Po prostu dam Ci go. Żałuję Ciebie, więc daję Ci coś, na co nie zasłużyłeś. Oddaję Ci przysługę. Nie. Łaska od Boga przyszła z pewnego rodzaju nastawieniem i pewnym wewnętrznym uczuciem, z pewnego rodzaju sercem. Zatem to nie tylko łaska przyszła do nas, nawet przewyższające bogactwo Bożej łaski, ale przyszła ona w określony sposób. Przyszła z pewnym uczuciem. To jest życzliwością. Jego życzliwość była skierowana do nas. Do nas. Bóg jest troskliwy wobec nas, bracia i siostry. Wy i ja. W Jego Synu, Chrystusie Jezusie. Trzeci werset, Tytusa 3, wersety 3, 4 i 5. Ale kiedy ukazała się życzliwość i miłość do człowieka, naszego Zbawiciela Boga, był czas, aby objawić tę życzliwość i miłość wobec nas wszystkich, ludzkości, naszego Zbawiciela Boga. W pewnym sensie było to ukryte, ale czas nadszedł. Ujawniła się ta życzliwość. Życzliwość została objawiona. Zobaczono tę życzliwość. Doświadczono jej. Ukazała się nie z uczynków sprawiedliwości, które uczyniliśmy, lecz według swego miłosierdzia zbawił On nas. Tak więc tutaj, wraz z życzliwością, mamy miłosierdzie Boga. To według swego miłosierdzia zbawił On nas. Tak, to przez łaskę jesteśmy zbawieni poprzez wiarę. Tak, to dzięki łasce jesteśmy usprawiedliwieni. Jeśli chodzi o nasze zbawienie, łaska jest niezastąpiona i wiemy o tym. Ale słowo, które tutaj zostało użyte, to życzliwość i miłosierdzie. A jak zobaczymy, oznacza to jedną rzecz, że całkowicie, zupełnie nie zasługujemy na to zbawienie. Nie jesteśmy godni tej miłości. Nawet takiej miłości, takiej łaski. Potrzeba więc czegoś więcej, czegoś bardziej dalekosiężnego, czegoś, co sięga dalej, abyśmy mogli zostać zbawieni. A miłosierdzie sięga dalej niż łaska. Jest tu jednak też życzliwość, życzliwość Boga. Oznacza to, że sposób, w jaki do nas dotarła, jest tak pełen troski, tak dobry i tak miły. Chciałbym, jeszcze zanim zagłębimy się w ten plan, wspaniały plan, nawiązać do hymnów, które śpiewaliśmy. Numer 15 w Nowych Hymnach po polsku, który od czasu do czasu śpiewamy w trakcie stołu pańskiego lub po nim, gdy oddajemy chwałę Ojcu. Chciałbym Wam przeczytać, ponieważ wiele z tych wyrażeń w zupełności opisuje tę historię pomiędzy Dawidem a Mefiboszetem. Oczywiście w kategoriach Nowego Testamentu. Niemniej jednak, pierwsza zwrotka tego hymnu mówi: za Twe wielkie miłosierdzie, Boże nasz, wielbimy Cię w naszych brakach i upadkach. Opisuje to, jak rzeczywiście jesteśmy kalecy i kulawi, tak jak Mefiboszet. Wielkość Jego jawna jest. Miłosierdzie obfituje nawet wtedy, gdy nic nie działa lub gdzie nic nie da się zrobić. Uwielbiamy Cię, że ono dziś koroną naszą jest. Z pewnością Mefiboszet był ukoronowany życzliwością i miłosierdziem Dawida. Zwrotka druga. Jak zdumiewa nas bezkresne, Ojcze, miłosierdzie Twe. To znaczy, czyż nie jest ono bezkresne? Coś z Boga, z miłości Boga i Jego łaski dosięga nas, którzy jesteśmy na drugim końcu wszechświata. Czyż nie mam racji? Jesteśmy grzesznikami. Wszyscy jesteśmy upadłym potomstwem Adama. Popełniliśmy wykroczenie przeciwko Bogu. Zgrzeszyliśmy. Jesteśmy grupą ludzi, którzy są skalani i żyją w niesprawiedliwości. Na nic nie zasługujemy. Jeśli na cokolwiek zasługujemy, to tylko na śmierć. Zasługujemy na wieczne potępienie. Jednak Bóg ukochał świat, a nie tylko to. Musiał nas dosięgnąć, aby nas pojednać. W tym przypadku pozwólcie, że powiem nawet swoich wrogów. Wiecie, że dziadkiem Mefiboszeta był król Saul. Był on wyjątkowym wrogiem, głównym wrogiem Dawida, ponieważ nieustannie ścigał Dawida, aby go zabić. Jako taki był wrogiem Boga, to znaczy wrogiem Dawida. A o ileż bardziej my wszyscy staliśmy się nie tylko grzeszni, ale skłóceni z Bogiem. Staliśmy się wrogością przeciwko Bogu. Jesteśmy wrogami Boga, ale Bóg zechciał nas dosięgnąć, aby nas pojednać z sobą poprzez krew swego Syna. Drodzy bracia i siostry, jeśli to nie jest miłosierdzie, to nie wiem, czym ono jest. Dosięgnęło nas, grzeszników, już nie puści nigdy nie. Cóż od Niego nas oddzieli, wszak niezmienne ono jest. Gdyby tylko Bóg nas poddał sprawiedliwym wymaganiom, biada nam, jesteśmy zgubieni, jesteśmy skończeni. Jednak nie. On raczej powiększył swoje miłosierdzie, swoją miłość wobec nas w życzliwości. I ostatecznie co? Wszyscy staliśmy się czym? Prawdziwie naczyniami miłosierdzia. Zwrotka trzecia. Twe obfite miłosierdzie wzbudza pieśń wdzięczności w nas. Przez nie w Twoim odkupieniu są przychylność dałeś nam. Bez Twojego miłosierdzie, jakbyś nią obdarzył nas. Zwrotka czwarta. O, jak drogie, czułe, słodkie, Ojcze, miłosierdzie to, można powiedzieć życzliwość. W rzeczywistości słowo życzliwość pojawia się w tej zwrotce. Z cierpliwością, która jest cierpliwym znoszeniem. A także z wyrozumiałością, życzliwością. Wciąż spotyka nas w potrzebach, z cierpliwością wielką Twą. Miłosierdzie Twe cenimy, nic nie zdoła przyćmić go. Jest też inny hymn, po angielsku numer 31. Chodzi bardziej o miłość Boga, miłość Ojca do nas, ale wciąż możemy dostrzec w tym bogate ślady Bożego miłosierdzia i życzliwości, gdy śpiewamy ten hymn. Wiecie, chciałbym, abyśmy wszyscy mieli tego odczucie. Poznali wrażenia, jakie płyną z tego hymnu. Wszystko, czym byliśmy, to grzech, wina, śmierć, w całości nasza. Oto czym jesteśmy. To dokładny opis nas, grzeszników. Grzech, wina, śmierć, w całości nasza. Wszystko, czym jesteśmy dłużni Ci, Boże łaski. Miłosierdzie Twe znalazło nas w grzechach. Ta idea miłosierdzia, która nas znajduje. Król Dawid zapytał swego pomocnika, czy słyszał na temat syna Jonatana, prawda? Mefiboszeta. Czy wciąż żyje tego kulawego młodego człowieka? natychmiast zadał pytanie składające się z trzech słów. Takie samo pytanie, które Bóg zadał w ogrodzie Eden po upadku Adama. Dawid zapytał, gdzie on jest? Czy słyszycie nawet w tych słowach, gdzie on jest? Miłość? Miłosierdzie? Życzliwość? Czy słyszycie to? I do Adama Bóg powiedział to samo. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Bóg, pytając, podobnie jak Dawid zapytał, gdzie jest Mefiboszet, nie zamierzał znaleźć go, aby go zabić i osądzić. Mefiboszet mógł tak pomyśleć, ale Dawid tego nie zrobił. Chciał zrobić coś dla niego, aby okazać swoją życzliwość wobec niego. Wielkie nieba! Bóg w ten sam sposób zapytał Adama, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chcę cię znaleźć. Po co? Aby cię zbawić. Mówię wam, te słowa, gdzie jesteś, z pewnością są początkiem dobrych wieści. Muszą być takie słowa, które kryją się w każdym poselstwie Ewangelii. Gdzie jesteś? Gdzie on jest? Miłosierdzie znalazło nas wszystkich. Miłosierdzie Twoje w naszych grzechach nas znalazło. Pozwoliło nam uwierzyć. Wierząc, spokój znaleźliśmy i w Chrystusie Twym żyjemy. Zwrotka czwarta. O Boże, jak bogata, rozległa miłość Twa, któż zdoła Ci odpłacić. Miłość Twa nie do wyśledzenia przez człowieka. Twojej łaski nikt nie zdoła wypowiedzieć. Zwrotka piąta. Lecz Panie, modlę się, obdarz mnie, abym jasno widzieć mógł, abym wiedzieć w pełni mógł, ilem dłużny Ci. I ostatnia. Nigdy więcej nie proponuj mi powrotu. Jego miłość jest zbyt wielka, ale niechaj nasze serca pochwycone płoną, że On za nas umrzeć miał. Nie ma niczego, co możemy zrobić, aby odpłacić za Boże miłosierdzie i życzliwość wobec nas. Nigdy. To się nigdy nie wydarzy. Na zawsze pozostaniemy nie tylko obiektem Jego miłości, ale też Jego miłosierdzia w życzliwości. Jego miłości w życzliwości. Wybaczcie mi, ale znowu myślę o kolejnym hymnie. To znana pieśń Charlesa Wesleya, po polsku numer 127. W zwrotce pierwszej jest powiedziane, skądże mi to, żem zyskał dział w krwi Zbawiciela, który zmarł? A to ja mu zadałem ból, to ja śmierć zgotowałem mu. O, co za miłość, co za fakt, żeś Ty, o Panie, za mnie zmarł. Ale w zwrotce trzeciej opuścił Ojca w górze tron, zszedł z nieskończoną łaską swą, w miłości ogołocił się i za Adama przelał krew. To miłosierdzia, ogrom, że Ty, Boże, odnalazłeś mnie. Widzicie myśl tutaj? To nie łaska nas znalazła, ale miłosierdzie. To miłość i łaska w życzliwości odkrywają nas, odnajdują nas dokładnie w tym stanie, w którym jesteśmy, w naszym grzesznym stanie, w naszej martwej kondycji, w naszym paraliżu, niemocy, chorej sytuacji. Miłosierdzie nas znalazło. Przyszło w strumieniach życzliwości Boga A ostatecznie dzięki śmierci Jego Syna zostaliśmy zbawieni i przyjęliśmy Jego łaskę w zbawieniu. Tak więc, bracia i siostry, możecie zobaczyć, że nawet teraz, gdy zacząłem to poselstwo, przepełniony jestem odczuciem Bożej życzliwości wobec nas. Życzliwość w Grece oznacza dobroć, prawość, życzliwość oczywiście, a nawet łagodność i znakomitość. To znaczy, zastanówcie się nad tym. Zastanówcie się. Jest to opis Bożego serca oraz postawy Boga wobec nas wszystkich, zanim przyszedł, aby nas zbawić. Następnie słowo życzliwe, prawda? Co oznacza słowo życzliwe w naszym ludzkim rozumieniu? Oznacza, że zawiera wszystkie te słowa, których zamierzam użyć. To znaczy pełen zrozumienia. To znaczy pomocny, wyrozumiały. To być łagodnym, życzliwym. To znaczy być miłym. To znaczy mieć czułe serce. Być ciepłym, czułym, to być kochającym. Widzicie, że to słowo życzliwość zawiera to wszystko. Wszystko to. Jesteśmy tutaj, rozmawiając o życzliwości Boga. Możecie to sobie wyobrazić? Czy wyobrażacie sobie, że to wszystko, wszystkie te definicje życzliwości do nas dotarły? Nic dziwnego, że mówi w sposób przewyższający bogactwo. Bracia i siostry, siedzę tutaj przemawiając, ale będąc tutaj, zanurzam się i raduję się życzliwością Boga wobec mnie. Mam nadzieję, że jesteście tam i słuchacie tego poselstwa, jak również, że zostaniecie tam napełnieni wdzięcznością, dziękczynieniem, oddając cześć samemu Bogu, który był życzliwy wobec nas. Nie tylko wtedy, gdy zostaliśmy zbawieni, ale mówię wam, odkąd zostaliśmy zbawieni, aż na wieczność będzie On raz za razem okazywać nam tę życzliwość. Nieustannie, w nieprzerwany sposób, wykonując swoją pracę w każdym z nas, budowując samego siebie w nas, wypełniając swoją ekonomię w naszym życiu, ale nie w sposób surowy. Nic takiego. Ale w życzliwości, z miłosierdziem. Teraz chciałbym wam podać kolejną definicję z posługi, którą przeczytamy później w planie, ale skoro już mówię o definicji życzliwości Bożej, to jest to dobrotliwość, która wypływa z miłosierdzia i miłości Boga. Co o tym myślicie? Naprawdę lubię tę definicję. Dobrotliwość, która wypływa z miłosierdzia i miłości Boga. Przejdźmy teraz do planu. Pierwszy rzymski. Druga księga Samuela 9:1-13 opowiada o życzliwości okazanej Mefiboszetowi, synowi Jonatana, przez Dawida. Kocham opowiadać tę historię, ale po prostu nie mam na to czasu. Ale krótko powiem. Pewnego dnia Dawid zapytał, czy ktokolwiek pozostał z domu Saula, komu mógłbym okazać życzliwość ze względu na Jonatana. Znacie historię Jonatana i Dawida. Jonatan kochał Dawida bardziej niż cokolwiek innego. Zdawał sobie sprawę z tego, że jego ojciec gonił Dawida, aby go zabić. Jednak on troszczył się o Dawida, więc uczynił wiele rzeczy, aby zbawić i ocalić Dawida, za co Dawid był wdzięczny. Wreszcie Jonatan zawarł przymierze z Dawidem, mówiąc: Bo jeżeli jeszcze będę żył, to okaż mi przychylność Pana, abym nie zginął i nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego dom po wsze czasy. To trochę tak, jakbym mówił, jeśli umrę, co zresztą się wydarzyło. Zmarł w bitwie wraz ze swoimi bliskimi braćmi, a także ojcem Saulem. Nigdy nie zaprzestań darzyć swoją przychylnością mojego dom po wsze czasy. W ten sposób Jonatan zawarł z Dawidem to przymierze. I z tego powodu, ze względu na Jonatana, Dawid poszukiwał potomstwa Saula. Właściwie pewnego razu Dawid miał okazję, aby zabić Saula, ale tego nie zrobił. Jako osoba bojąca się Boga, znajdująca się pod Bożą władzą, nie zrobił tego. Ale dał znać Saulowi, iż mógł go zabić, ale tego nie zrobił. Więc Saul powiedział, aby przyrzekł mu na Jahwe, nie odetniesz mojego nasienia po mnie oraz nie zniszczysz mojego imienia z domu mojego ojca. Innymi słowy, Saul prosił go o co? Aby zachował przynajmniej nasienie z jego domu. I Dawid przysiągł. Z tego powodu Dawid szukał potomka, aby okazać mu swoją życzliwość ze względu na Jonatana. I pytał, czy komukolwiek mógłby okazać Bożą życzliwość. Jestem naprawdę poruszony tym, co powiedział, że chce okazać swoją życzliwość. A potem powiedział, że chce okazać Bożą życzliwość. Dawid prawdziwie był jedno z Bogiem. Nie była to nawet jego naturalna życzliwość, ale życzliwość Boga, którą okazywał. I oczywiście Ziba, to znaczy sługa Saula, powiedział, że jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Będziemy teraz mówić o tym. Wówczas król zapytał go, gdzie on jest? Gdzie on jest? Wtedy Ziba powiedział, że jest on gdzieś w miejscu zwanym Lodebar. Lodebar to także zamierzamy omówić. Jest to pełne znaczenia. Tak więc Dawid wysłał ludzi, aby przyprowadzili do niego Mefiboszeta. I przyszedł. Przyszedł. A wówczas Dawid, widząc tę młodą osobę, myślę, że pomiędzy Dawidem a Mefiboszetem mogło być około 25 lat różnicy lub coś podobnego. A więc w tym czasie Mefiboszet musiał być wciąż młodym człowiekiem, nastolatkiem, prawda? Średnim lub starszym nastolatkiem. Nie jestem pewien. Nie studiowałem tego. Tak więc został przyprowadzony do Dawida. Pierwszą rzeczą, którą Dawid powiedział, to nazwał go jego imieniem, Mefiboszet. Nie użył żadnego innego słowa. Nic innego nie powiedział. Był tak bardzo łagodny. Był tak osobisty. Mefiboszet. Gdybyś był Mefiboszetem, jak byś się poczuł? Jakby to brzmiało w twoich uszach. Brzmienie tego z pewnością jest bezpiecznym brzmieniem. To dźwięk życzliwości, to wyraz rozumienia. I Dawid rzekł do niego: nie bój się. Z pewnością się bał. Cóż on teraz zamierza zrobić? Zabić mnie? Dawid powiedział: z pewnością okażę ci życzliwość ze względu na twego ojca Jonatana i przywrócę ci całą ziemię twojego ojca Saula. Wielkie nieba! Nie jest to zaledwie oszczędzenie jego życia, ale oddanie mu tego, co było własnością Saula. Przywrócenie tego, co należy do potomka. I wreszcie powiedziałbym, najwspanialszy ze wszystkiego, będziesz stale spożywał z mojego stołu. Mam na myśli to, że osoba, która powinna być zabita, zostałaby zabita, która była wrogiem Dawida, teraz została zaproszona, aby nieustannie spożywać z jego stołu. Kilka razy Dawid powtórzył to słowo, jakby chciał się upewnić, że zrozumieli. Chciał się upewnić, że ludzie zrozumieli. Chcę, aby on stale jadł z mego stołu. Trzy razy. Nawet przeniósł go z tego miejsca do Jerozolimy. Po co? Aby nieustannie zasiadał przy królewskim stole. Był tam na każdy posiłek. Czy nie przypomina wam to stołu pańskiego, bracia i siostry? Nie pasujemy tam. Nie jesteśmy tego warci, aby tam być, ale król Zbawiciel nas zaprosił, aby nas ugościć, prawda? Aby być przy jego stole, aby być przy jego stole, aby jeść i pić to, co dla nas przygotował, to znaczy samego siebie, samego Pana, jako pokarm, jako napój, jako ucztę dla nas przygotował. Mam na myśli to, że jecie wraz z królem. Nawet zwykła przekąska stałaby się królewska, prawda? Byłaby pełna bogactw. I oto jest. O, gdybyśmy mieli to odczucie, gdy przychodzimy na stół pański, myślę, że stół pański wyglądałby zupełnie inaczej. Panie, kim my jesteśmy? Jesteśmy niczym pies. Pewnego razu Dawid powiedział do Saula: dlaczego za mną gonisz? Jestem tylko pchłą, jestem zaledwie psem. Teraz wszystko się odwróciło. Oto teraz potomek Saula powiedział do Dawida: jestem tutaj tylko martwym psem. Prawdziwie, bracia i siostry, jesteśmy zaledwie psami w oczach sprawiedliwego i świętego Boga. A jednak jesteśmy przy Jego stole w pokoju, z radością, miłością, w bezpieczeństwie. Bracia i siostry, chwała Panu za stół pański. Spożywamy przy stole Króla. Alleluja! Alleluja! Jakaż to jest życzliwość! Taka oto jest historia. Taka jest historia. Przejdźmy teraz w końcu do tego planu. Pierwszy punkt rzymski już czytałem. A. Dawid czuł się zobowiązany do tego, by ze względu na Jonatana okazać życzliwość wszystkim potomkom, jacy jeszcze zostali z domu Saula, więc zapytał sługę domu Saula, mówiąc: czy jest jeszcze ktoś z domu Saula, abym mógł mu wyświadczyć życzliwość Bożą? B. Sługa odparł Dawidowi, że jest jeszcze syn Jonatana, Mefiboszet, kulawy na obie nogi. C. Dawid powiedział Mefiboszetowi, że okaże mu życzliwość ze względu na Jonatana, jego ojca, i obiecał, że zwróci mu całą ziemię, odzyska jego dziedzictwo w dobrej ziemi, jego dziadka, i że Mefiboszet będzie stale jadał przy stole królewskim, będzie stale przebywał w obecności króla. D. Król Dawid zachował go przy życiu, przywrócił całe jego dziedzictwo i zaprosił do ucztowania z nim przy tym samym stole. Bracia i siostry, alleluja! Chwała Panu! To my! Nasze życie zostało zachowane, nie umarliśmy, nasze dziedzictwo zostało przywrócone. Gdy pijemy z tego kielicha, Kielich ten wskazuje na to, co utraciliśmy, a co zostało teraz odzyskane ku naszej radości. Bóg ponownie jest naszym dziedzictwem, jak zaplanował. Nawet więcej, On nas zaprosił, abyśmy z Nim ucztowali. Powiedział, zróbcie to, weźcie, jedzcie, pijcie z tego wszystkiego. To czyńcie dla wspominania mnie. Ucztujcie ze mną, jedzcie i pijcie ze mną. Ucztujcie ze mną przy moim stole. Bracia i siostry, to my, to my. Dawid dał Mefiboszetowi wszystko, co należało do Saula i całego jego domu. Mefiboszet jadał stale przy stole królewskim, był zaś kulawy na obie nogi. Zaraz zobaczymy, co to znaczy. Drugi rzymski. Mefiboszet nie miał podstaw do otrzymania łaski, jednak ją otrzymał. Otrzymał łaskę. To samo dotyczy nas i Boga. Tylko przez swoje narodziny Mefiboszet, nie żeby koniecznie uczynił coś złego, ale przez to tylko, że był potomkiem Saula, nie miał podstaw, aby otrzymać łaskę. Wy i ja także jesteśmy potomkami Adama, upadłego Adama, przez nasze narodziny, przez nasze pierwsze narodziny. Nie mamy prawa, nie mamy pozycji, aby przyjąć łaskę. Została nam po prostu dana z życzliwości serca. Została nam dana tylko dlatego, że pewien człowiek miał nad nami miłosierdzie. Ktoś miał nad nami miłosierdzie. To tak bardzo prawdziwe. A Mefiboszet nie zajmował żadnej pozycji przed Dawidem. Numer jeden. Doznał życzliwości nie z powodu siebie, lecz kogoś innego. Kim jest ta osoba? To jego tata, jego ojciec, Jonatan. Bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że otrzymaliśmy życzliwość nie z powodu nas samych, ale z powodu innej osoby? Punkt drugi. Tak samo rzecz ma się z grzesznikiem przed Bogiem. Pytanie brzmi, kim jest ta osoba? Kto jest naszym Jonatanem? Naszym Jonatanem jest Jezus. Naszym Jonatanem jest Chrystus. Chrystus. To z Jego powodu, nie dzięki nam samym, zostaliśmy co? Zostaliśmy zbawieni. Z powodu tego jedynego. Zostaliśmy dzisiaj z powrotem odzyskani do radowania się Bogiem. Cóż za bogactwo tej życzliwości. Dzięki Panu, że umarł za nas na krzyżu. Ponieważ On umarł, my żyjemy. Ponieważ On został przeklęty. Ponieważ On poniósł wszystkie nasze grzechy. Zaniósł je na krzyż. My jesteśmy dzisiaj błogosławieni życiem wiecznym. Jego ranami jesteśmy uleczeni. Zakosztował śmierci za nas, abyśmy nie umarli. Możemy zakosztować tylko życia, boskiego życia, wiecznego życia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. B. Lodebar, miejsce, w którym mieszkał Mefiboszet, to hebrajskie słowo oznaczające miejsce bez trawy, bez paszy. Świat dzisiaj jest takim Lodebarem. Chodzi mi o to, bracia i siostry, czy zdajecie sobie sprawę z tego, iż wszyscy grzesznicy mieszkają w Lodebar? Lodebar to miejsce, w którym nie ma trawy, nie ma pastwiska. Miejsce to jest suche, wysuszone. To miejsce jest bez wody, jest pustynią, jałową ziemią. Taki jest świat. Jesteśmy grzesznikami, wrogami Boga i znajdujemy się w tej jałowej ziemi, miejscu zwanym świat. To tu jesteśmy, bez jedzenia, bez możliwości utrzymania życia. Nawet trawa tutaj nie rośnie. Mówię wam, bracia i siostry, nie kochajmy tego świata. Ten świat ma ten cały połyskujący urok, Ale to wszystko jest wielkim oszustwem. To wielka fata morgana. Gdy się dostaniesz, nie ma tam ani źdźbła trawy. Taki jest świat. A jednak życzliwość oczekuje na to, abyśmy przyszli do Jerozolimy, aby zasiąść przy stole króla. Opuśćmy Lodebar. Uciekajmy z tego miejsca. Opuśćmy to miejsce na zawsze, aby być, żyć z naszym królem. Jeden, Mefiboszet, który uciekał przed Dawidem, wiecie, w jaki sposób stał się kaleką, ponieważ pielęgniarka usłyszała wiadomość, że Saul i Jonatan zginęli w walce. Oni naprawdę myśleli, że Dawid będzie go gonił. Uciekli więc, aby się ukryć. Wydarzyło się to, gdy uciekali, kiedy jako pięciolatka upuścili go, także jego nogi stały się kalekie, obie nogi. Grzesznik Mefiboszet, który uciekał przed Dawidem, mieszkał tam, gdzie nie było trawy, nie było zaopatrzenia w życie. Dwa. Grzesznik przebywający z dala od Boga również mieszka tam, gdzie nie ma trawy. Już opisałem świat. C. Mefiboszet nie szukał Dawida. Nie, nie szukał go. To król wysłał ludzi, by go przyprowadzili. Pewnego dnia pomyślał, może powinienem iść. Nie. Ale tak było z synem marnotrawnym w Łukasza 15. Opamiętał się. Może pójdę, aby zostać niewolnikiem. Może mój ojciec mnie przyjmie. Mefiboszet takiej myśli nie miał. On się bał. To zupełnie jak Adam. On się bał. Wiedział, że popełnił wykroczenie. Wiedział, że zgrzeszył, więc się ukrył. Ale to Bóg przyszedł. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Chciałbym szybko wspomnieć ten wspaniały przypis do słów "Gdzie jesteś?". Takie pytanie zadał Bóg zaraz po upadku. Adam i Ewa znali rezultat popełnionego wykroczenia, którym była śmierć. Wiedzieli, że śmierć nadchodzi. Ponieważ śmierć podąży za grzechem. Zapłatą za grzech jest śmierć. Z tego też powodu ukryli się przed obecnością Pana, oczekując wyroku śmierci. Trzęśli się tam, drżeli, oczekując, że zostaną znalezieni i oczekując na wyrok śmierci. Jednak Bóg przyszedł, aby ich znaleźć nie po to, aby ogłosić nad nimi wyrok śmierci, ale by im ogłosić Ewangelię i zbawić ich od upadku. Pierwszym słowem Ewangelii wygłoszonym przez Boga było pytanie, gdzie jesteś? To pytanie nie było orzeczeniem wyroku. Było to słowo wprowadzające radosną wieść. Chciałbym, aby wielu z nas, wiele młodych ludzi spośród nas było dobrymi mówcami, aby wygłosić poselstwo zatytułowane "Gdzie jesteś?". To pierwsze słowo Boga zwiastujące upadłej ludzkości radosną wieść. Gdzie jesteś? Nie ukrywaj się przede mną. Nie przychodzę, aby cię zabić. Chcę, byś przyszedł do mnie, aby ogłosić ci drogę zbawienia. W każdym razie chodzi mi o to, że Mefiboszet nigdy nie miał takiej myśli, aby znaleźć Dawida. To Dawid go szukał i wysłał ludzi, aby go znaleźli. Nikt z nas nie szukał Boga. Naprawdę, nie szukaliśmy Pana. To Bóg posłał człowieka, głosiciela Ewangelii, proroka, bracia i siostry, aby nas przyprowadzić, aby nas znaleźć. Kiedy Dawid rzekł Mefiboszecie, miał w sercu współczucie, a ton jego głosu był miły. Wierzę, że w książce brata Nii jest rozdział, który prawdziwie był rozdziałem Ewangelii. Powinniście pójść, aby znaleźć to i przeczytać. Będziecie poruszeni i zainspirowani dogłębnie taką Bożą życzliwością. A gdy Dawid wspomniał to imię Mefiboszet. Mefiboszet. Jest w nim współczucie. W sposobie wypowiedzi tego imienia jest w nim uczucie. Uczucie czułości w sercu Dawida, a nawet ton jego głosu jest tak słodki i przyjemny. Punkt pierwszy. Za tym słowem kryło się serce, które wyrażało Boże serce. Dwa. Serce Dawida było pełne życzliwości i współczucia. Amen, bracia i siostry. Serce Dawida było prawdziwie sercem Boga, wypełnionym życzliwością i współczuciem. Punkt trzeci rzymski. W sensie duchowym wszyscy przypominamy wnuka króla Saula, Mefiboszeta. Możemy to teraz zastosować. Już to stosowałem jak do tej pory. Ale omówimy więcej zastosowań tego. Mefiboszeta, który był kaleki. Choć Mefiboszet często jadał z królem, wciąż utykał na obie nogi. Wciąż miał dwie niepełnosprawne stopy. Wiecie, obecnie nie używamy słowa kaleki, nie używamy słowa kulawy, ponieważ brzmi nieco obraźliwie, prawda? Możemy powiedzieć, że ktoś jest co? Ktoś jest niepełnosprawny, ktoś nie jest w pełni sprawny. Ale bez względu na to, z jakim przypadkiem mamy do czynienia, posiadanie uszkodzonych i niedziałających obu nóg to bardzo poważna rzecz. Mam na myśli to, że w Nowym Testamencie raz za razem lud Izraela przychodził do Pana Jezusa, przychodził do Zbawiciela lub przynosili do Niego wielu kalekich i kulawych. Oczywiście niektórzy z nich byli niewidomi, a nawet paralitycy, sparaliżowane osoby, które przynoszono do Pana Jezusa, a Pan ich uzdrawiał. A to kalectwo, czy też stan ułomności, jest znakiem tego, że jesteś niedołężny, nie jesteś zdolny, aby zrobić cokolwiek. Chcesz czynić dobro, ale nie jesteś w stanie. Chcesz być właściwy, ale nie możesz tego zrobić. Czyż nie jest to nasza historia, bracia i siostry? Jesteśmy trwale kalekimi ludźmi, ludźmi kulawymi. Kiedy mamy wypełnić wymagania Boga, wymagania bycia dobrym, nie możemy tego zrobić. Nawet Paweł musiał powiedzieć to w liście do Rzymian 7. Powiedział, nieszczęsny ja człowiek, chcę być dobry, chcę być miły, ale zawsze to, co z tego wychodzi, jest zupełnie przeciwne, ponieważ jesteśmy kalecy i kulawi. Nawet ta osoba, która była w kąpielisku Betesda, pamiętacie to z Ewangelii Jana? Był tam przez 38 lat. 38 lat i nie mógł wejść do kąpieliska. Wciąż tam był, kulawa osoba. Oczywiście, to obraz tego, że wchodzisz do kąpieliska, oznacza, że robisz coś, aby zachowywać prawo, abyś był jaki, abyś był zbawiony, uzdrowiony, ale to jest coś, czego ów człowiek nigdy nie mógł zrobić. Ale Jezus przyszedł i uzdrowił go, wyzwolił. Jezus uzdrawia. Jezus zbawia. To Jezus może nas wybawić. Jednak tutaj jego dwie stopy pozostały kulawe, to znaczy Mefiboszeta. B. Otrzymawszy łaskę od Dawida, zaczął zasiadać do stołu, aby jeść z Dawidem. Oglądał jedynie bogactwo jego stołu. Nie patrzył na swe kalekie nogi schowane pod stołem. Siedzę przy stole i nie widzę moich stóp. Widzę tylko to, co jest na stole. I wyobraźcie sobie, że Mefiboszet już dłużej nie patrzył na to, że był ułomny, na swoje dotknięte kalectwem stopy. Wszystko, co widział, to bogactwa na stole. C. Podobnie jak Mefiboszet, możemy jadać przy stole królewskim, mimo że wciąż jesteśmy kalecy. W pewnym sensie wciąż jesteśmy. Nie jesteśmy w pełni uzdrowieni. Jesteśmy w procesie uzdrawiania. Faktem jest, że aby być uzdrowionym, trzeba jeść. Czy mam rację? Im więcej jemy ze stołu króla, tym więcej zostaniemy zbawieni i uzdrowieni. 1. Obie nogi mamy kulawe, ale znajdują się one pod stołem. Nawet nie możemy chodzić. Nie potrafimy właściwie chodzić przed Bogiem. Ale dzięki Mu za to, że są one teraz ukryte pod stołem. Alleluja! Stół jest ponad stopami. Stół ukrywa moje stopy. To, co widzę, to bogactwa. Niezgłębione bogactwa Chrystusa, mojego pokarmu, mojej radości, zaspokojenia i odpoczynku. 2. Kiedy zostajemy zbawieni, powinniśmy zapomnieć o swoich kalekich nogach i zasiadać przy stole naszego Króla, Jezusa Chrystusa, by się Nim radować. Wiecie, problem z wieloma z nas polega na tym, że lubimy co kilka minut odrywać się od stołu, aby spojrzeć na swoje kalekie stopy. Lubimy zwracać uwagę na swoją kondycję bardziej niż patrzeć na stół, bardziej niż patrzeć na Chrystusa. A jest tutaj bardzo, bardzo praktyczna rzecz w naszym życiu chrześcijańskim. O czym to mówi? Podpunkt A. Ilekroć patrzymy na siebie, odkrywamy, że jesteśmy kulawi i to nas zniechęca. Po tylu latach nadal jestem kaleki. To bardzo, bardzo zniechęcające. Mam takie doświadczenie. Po prostu pewnego dnia odpycham się, aby spojrzeć na swoje stopy. Nie powinienem być tak naprawdę zaskoczony, ale w każdym razie nadal jestem kaleki, przynajmniej częściowo kaleki. I zniechęciłem się, a wtedy Pan przyszedł i powiedział, na co patrzysz? W co się tak uporczywie wpatrujesz i na co stale spoglądasz? Jestem tutaj, nie jestem pod stotem, jestem tutaj, siedząc naprzeciwko Ciebie przy stole, dlaczego nie patrzysz na mnie? B. Powinniśmy patrzeć jedynie na bogactwo na Pańskim stole i tym bogactwem się radować. W każdy dzień Pański, gdy przychodzimy, aby uczestniczyć w stole Pańskim, wiem, myślimy o tym, jak zły był ten tydzień, ile mieliśmy porażek oraz to i tamto. Ale bracia i siostry, po prostu wyznawajmy swoje grzechy. Radujmy się oczyszczającą krwią Pana. Na nowo radujmy się przebaczeniem Pana i podnieśmy swoje głowy znad naszej ułomności, z naszych nóg na Jezusa. Odwróćmy wzrok ku Jezusowi. Za każdym razem, gdy przychodzimy na stół Pański, nie patrzmy na swoje stopy. Spójrzmy na Jezusa, sprawcę i dokończyciela, doskonaliciela naszej wiary. Patrujmy się w Niego. Widzimy tylko Jezusa. Spędźmy więcej czasu czyniąc to. 3. To, co Bóg przed nami rozłożył, jest wspaniałe, bogate i słodkie. My musimy po prostu jeść. Im więcej spoglądasz na swoje stopy, one się przez to lepsze nie staną, prawda? Dlaczego po prostu nie jemy więcej i nie pijemy więcej? Chleba życia, wody życia, wszelkich bogactw trójjedynego Boga w Chrystusie, prawda? Jako ducha. Wszystkie te bogactwa są teraz dostępne dla nas, aby je jeść, przyjmować je i radować się nimi. Im więcej będziemy jeść, tym bardziej będziemy uzdrawiani. D. Musimy odwrócić się od introspekcji i zwrócić ku Panu. Introspekcja zabija nasze życie chrześcijańskie. Potrzebujemy Pańskiego światła, Pańskiego świecenia, prawda? Potrzebujemy Jego świecenia, aby nas dotknął, obnażył, abyśmy mogli się nawrócić i wyznać nasze grzechy. To powinniśmy robić. Ale popadać w introspekcję Dokonywanie jakiejś samodiagnozy jest niebezpieczne. Możemy zaprosić szatańskie oskarżenia. Spowoduje to upadek, pogrążenie w beznadziejność i rozpacz. Powinniśmy odwracać wzrok ku Jezusowi. Nawet wtedy, gdy Pan nas świeci, patrzmy na Jego światło nad nami. Spoglądajmy na światło. Patrzmy na światło, patrzmy na samego Pana. Kiedy patrzymy jedynie na bogactwo i łaskę, które Bóg przed nami rozłożył, będziemy pełni pokoju, a nasze serca znajdą zaspokojenie. 4. Życzliwość, jaką Dawid okazał Mefiboszetowi, oznacza Bożą życzliwość. A. Życzliwość to dobrotliwość. Czytałem już tę definicję, która wypływa z miłosierdzia i miłości Boga. B. To właśnie życzliwość i miłość naszego Zbawiciela Boga nas zbawiła i sprawiła, że różnimy się od innych ludzi. W jaki sposób jesteśmy inni? Czy jesteśmy lepsi od nich? Czy jesteśmy doskonalsi niż oni? Czy jesteśmy mocniejsi od nich? Z pewnością nie. Tak naprawdę jesteśmy pchłami i martwymi psami. Niczym nie różnimy się od innych. Wszyscy grzesznicy są tacy sami. Ale to życzliwość i miłość naszego Zbawiciela Boga, że jesteśmy inni. Różnica polega na tym, że przyszła do nas życzliwość. Życzliwość do nas dotarła. Ta życzliwość łaski zbawiła nas i uczyniła innymi, innymi niż pozostali. Lecz Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, z powodu swej wielkiej miłości, którą nas ukochał, aby, to list Efezjan 2:4 i dalej Efezjan 2:7, aby pokazać w nadchodzących wiekach przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości wobec nas w Chrystusie Jezusie. Bogaty w miłosierdzie, przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości. Oto co uczyniło nas innymi. 1. Łaska Boża przynosi człowiekowi zbawienie. Zostaliśmy zbawieni Pańską łaską. Jasne jest to, że łaska ujawniła się, łaska Boga przyniosła zbawienie wszystkim ludziom. To prawda. Ale w punkcie drugim czytamy, list do Tytusa 3:5 mówi, że Bóg zbawił nas według swego miłosierdzia. Bez wątpienia zostaliśmy zbawieni dzięki łasce, ale zostaliśmy też zbawieni według Jego miłosierdzia. A Boże miłosierdzie sięga dalej niż Jego łaska. Sięga znacznie dalej niż łaska. Możemy powiedzieć, że miłosierdzie transportuje łaskę, aby przynieść nam Bożą miłość. B. Wskutek naszego stanu godnego politowania powstała głęboka przepaść między nami a Bożą łaską. Jest przepaść, której tak naprawdę nie można połączyć. Jest aż tak źle. Jest poważna odległość między Bogiem a grzesznikiem. Głęboka przepaść. C. To Boże miłosierdzie przerzuciło most nad tą przepaścią i przyprowadziło nas do Jego zbawienia łaską. Nawet to nie my weszliśmy na tę drogę, na most nad tą przepaścią. To Bóg przyszedł w ten sposób. Gdy Słowo stało się ciałem, było pełne łaski, nawet łaski za łaską. Pamiętajcie, że łaska przyszła. Przyszła do nas według Bożego miłosierdzia i w Bożej życzliwości, wnosząc nas w zbawienie, nasze zbawienie. 3. W liście do Tytusa 3, 4 i 5 Paweł mówi nie o łasce, lecz o życzliwości, miłości i miłosierdziu. O czym on tutaj mówi? O naszym zbawieniu. Naszym zbawieniu. Nie mówi o łasce w tych dwóch wersetach, ale o życzliwości, miłości i miłosierdziu. A, miłość jest źródłem łaski. W pierwszym liście Jana dotykamy miłości Boga Ojca, która jest źródłem łaski. Miłość jest więc źródłem, prawda? Łaska wypływa z Boga lub z miłości Boga Ojca. B. Bóg Ojciec ma w sercu miłość. Kiedy ta miłość wyraża się poprzez Syna, staje się ona łaską. Prawda? To dlatego mówimy, że gdy przyszedł Pan, był pełen łaski. Było to oświadczeniem Boga, a nawet objawieniem Bożego serca, miłości w Synu, jako łasce. C. Życzliwość to postawa, jaką Bóg przybiera, kiedy daje nam łaskę. Co o tym myślicie? To nie tylko to, że łaska została dana za darmo, ale łaska została dana z pewnego rodzaju uczuciem, z pewnym stanem serca. Ma to coś wspólnego z wewnętrznymi częściami Boga. Wewnętrzne części. Takie jest serce przychylności. Wiecie, że nawet w Starym Testamencie mówi się ciągle na nowo o Bożej przychylności. Miłość i życzliwość są połączone razem w jedno słowo. To miłość z życzliwością. To życzliwość, która niesie nam miłość, abyśmy się radowali. D. Kiedy mamy miłosierdzie, miłość i życzliwość, automatycznie mamy łaskę. Z pewnością. E. Nasz Bóg i Ojciec okazał nam miłość, miłosierdzie i życzliwość. To dzięki temu nas zbawia. Chwała Panu, bracia i siostry. Jesteśmy zbawieni. Jesteśmy zbawionymi ludźmi. Dzięki Jego miłości, miłosierdziu i życzliwości poprzez łaskę. Po prostu nie wiem, co powiedzieć, bracia i siostry. Jestem nawet teraz tak bardzo dotknięty, tak bardzo poruszony i tak pełen wdzięczności i dziękczynienia. Zupełnie nie zasługuję. Jestem całkowicie niewart jakiejkolwiek, choćby joty miłości Boga i łaski Chrystusa. Ale oto przyszły. Cóż mogę powiedzieć? To wszystko to Jego miłosierdzie. To wszystko z powodu Jego miłosierdzia. A sposób, w jaki to do mnie przyszło, jest tak łagodny, czuły, przepełniony zrozumieniem, nieosądzający. Rozważcie to, ponieważ Bóg już osądził swojego Syna. Jestem zbawiony i jestem tutaj. C. W nadchodzących wiekach, w okresie tysiąclecia i wieczności przyszłej, Bóg urządzi wystawę. Pokaże przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości. Być może powinniśmy zrobić baner z tymi słowami. Jego łaska lub Boża łaska w życzliwości. Jest to dla mnie szczególne wyrażenie. Całkowicie świeże i nowe. Jego łaska w życzliwości. W wieczności, w następnym wieku, Bóg będzie chciał pokazać wobec całego wszechświata przewyższające bogactwo swojej łaski w życzliwości wobec nas. To wszystko w osobie, w Chrystusie Jezusie. 1. To właśnie w Bożej życzliwości darowana jest nam Boża łaska. W życzliwości. Mefiboszet został tutaj przyprowadzony do króla. Mam na myśli to, że król mógł tylko podnieść palce, tylko pstryknąć palcami. Mógł podarować ci coś, ale mógł to zrobić zupełnie bez jakiejkolwiek życzliwości, prawda? Ponieważ on jest królem, a ty jego wrogiem. Lecz nie. Pomyślcie o tym, jak Dawid postąpił z Mefiboszetem. I pomyślcie o tym, co Bóg zrobił, co Bóg uczynił. Nie, zrobił to ostrożnie, osobiście, z życzliwością, z czułym sercem. To znaczy, czy czujecie to samo, bracia i siostry? Odczuwacie to? Czy radujecie się tym? Ja naprawdę bardzo, Bóg zechciał przyjść do mnie, aby mnie w ten sposób zbawić. To właśnie w Bożej życzliwości darowana jest nam Boża łaska. Dwa, bogactwo Bożej łaski w Jego życzliwości przekracza wszelkie granice. Nie ma ani jednego grzesznika, który nie może być zbawiony, o ile nie odrzuci Ewangelii i nie zechce jej się poddać. Ktokolwiek odwróci się i wyzna, mówię wam, te bogactwa Bożej łaski w Jego życzliwości dosięgną tę osobę, bez względu na to, jak on lub ona upadli. To jest dobra nowina dla grzeszników, bez względu na to, gdzie jesteś, jak daleko zaszedłeś, jak nawet bardzo ludzie cię odrzucili, jak się czujesz odrzucony. Mówię ci, Boże zbawienie dosięgnie cię i może cię dosięgnąć. W życzliwości Jego łaska przyjdzie do ciebie, aby cię zbawić. Bogactwo Boga. A, to bogactwo samego Boga, którym to bogactwem możemy się radować. B, bogactwo Bożej łaski w Jego życzliwości będzie na wieki publicznie wystawione na pokaz. Myślę, że w wieczności będziemy mówić Alleluja za Bożą łaskę w życzliwości. Myślę, że nawet w Nowej Jerozolimie będziemy to świętować. Będziemy chwalić Pana za to, ponieważ to wciąż jest prawda. To nie jest za dużo. To miłosierdzia, życzliwości ogrom. D. Jednym z przejawów owocu ducha jest życzliwość. W liście do Galatów. 1. Przyoblukłszy się w nowego człowieka jako Boży wybrani, to z 3 rozdziału listu do Kolosan, święci i umiłowani, musimy przeoblekać się we wnętrzne części pełne współczucia oraz w życzliwość. Teraz jako wierzących uczy się nas jako członki siebie nawzajem, że musimy się przeoblekać w nowego człowieka, a częścią nowego człowieka są wewnętrzne części zrozumienia i życzliwości. Wypełniajmy się, bracia i siostry, nie nienawiścią, krytyką czy osądem. Nie. Wypełnijmy swoje wewnętrzne części zrozumieniem i życzliwością wobec siebie nawzajem. Mówimy tutaj na temat życia nowego człowieka, życia ciała. W taki sposób powinniśmy żyć tym życiem. 2. Apostoł Paweł był sługą Bożym w życzliwości i nakazał nam trwać w życzliwości Bożej. W 2 liście do Koryntian mówi, że jestem sługą w tym, w tamtym i w innych rzeczach, tak wiele rzeczy. Jedną z rzeczy, w której był sługą Boga, była życzliwość. Życzliwość jest dowodem, znakiem, że Paweł był sługą Chrystusa. Wszystkie owoce ducha są cechami, cnotami Chrystusa. Tak naprawdę, mieć te wewnętrzne części współczucia i życzliwości, to znaczy po prostu mieć wewnętrzne części Chrystusa. Tę samą życzliwość powinniśmy przejawiać wobec wszystkich ludzi, wobec siebie nawzajem. Trzy. Miłość jest życzliwa. Jest tak wiele, chyba 15 cnót miłości w 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian. Wszystkie one są cnotami Bożego życia. Jedną z nich, którą opisuje miłość jako cechę charakterystyczną, jest to, że miłość jest życzliwa. Miłość jest życzliwa i musimy być wobec siebie nawzajem życzliwi, czułego serca, wybaczając sobie nawzajem, jaki Bóg w Chrystusie wybaczył nam. Pochodzi to z listu do Efezjan 4:32. Naucza się nas, abyśmy byli życzliwi dla siebie nawzajem. Życzliwość w dzisiejszym społeczeństwie, czy zgodzicie się ze mną, jest utraconą cnotą. Czym jest życzliwość? Gdzie jest życzliwość? Nie ma życzliwości. Jest tylko szorstkość. Jest tylko nienawiść. Nie ma przebaczenia. Nie ma cierpliwego znoszenia. Wszystko to, z czym wiąże się życzliwość, trudno. Trudno dzisiaj znaleźć. Dążmy do miłości, bracia i siostry, która jest życzliwa. W czym? W trosce o siebie nawzajem, o ciało Chrystusa. Zakończę tutaj, bracia i siostry. Mam nadzieję, że jesteście zainspirowani, tak jak ja byłem lub jak jestem, że poruszyła was życzliwość Boga, przez którą zostaliśmy zbawieni oraz że wszyscy będziemy żyli Chrystusa, obierając Jego wewnętrzne części za nasze, aby okazywać życzliwość wszystkim i sobie nawzajem. Oby tak było. Amen.